8 minut po godzinie 9. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Goście w kolejności alfabetycznej: Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Maciej Kosycarz, agencja KFP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ja tu już zajawiając temat, mówiłem o tym, że o Sopocie i wczorajszym wyroku porozmawiamy, a nasi słuchacze piszą tak. Wracając do wyroku sądu na Kokomo, trochę śmieszny ten sąd. Do Amber Gold też nikt nie zmuszał i też sami ludzie szli. I kolejny. GoGo i Sopot Art w kodeksie cywilnym, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem sędzia, sklerotyk, analfabeta, nie kasta. Ostre słowa, ale jak ten wyrok odebraliście Państwo? Może zacznijmy od Małgorzaty Tarasiewicz jako mieszkańca Sopotu i mieszkańca dla Sopotu.
Właśnie, to jest poważna sprawa dla Sopocian, ponieważ sprawa Kokomo ciągnie się od lat. To nie jest sprawa ostatnich tygodni czy nawet miesięcy. No niestety postrzegamy to jako poważną porażkę, ale nie tylko wizerunkową porażkę Sopotu, ale też porażkę prezydenta. Prezydent usiłuje pokazać, że Sopot jest miastem bezpiecznym, że właściwie tylko to Kokomo jeszcze zostało. Tymczasem z naszego punktu widzenia no nie jest tak, że w Sopocie jest bezpiecznie i tylko ten jeden klub przeszkadza. Chociaż oczywiście jest to rażące, jest to nieprzyjemne, że nasi goście, turyści, ale także mieszkańcy są nagabywani na Monte Cassino przez panie z parasolkami. Myślę, że co dla mnie jest osobiście zastanawiające, jest to, że klub Kokomo mieści się w centrum Hafnera, które to centrum Hafnera powstało jako spółka założona wspólnie z gminą Sopot, której gmina Sopot wyniosła następnie korzyści w postaci tunelu, galerii sztuki, punktu informacyjnego i pijalni wody. I dziwi mnie to, że po prostu prezydent Sopotu nie może zadzwonić teraz do swojego dawnego również kolegi z Rady Miasta, który jest jedną z osób zarządzających centrum Hafnera i po prostu poprosić, żeby tego najemcę, który sprawia tyle kłopotów, w jakiś sposób utemperować.
Kto następny? Bo tak patrzę.
Takie chwila milczenia. Rzeczywiście, no wizerunkowo Maciej, nie tylko Sopotowie, ale innym miasto, kluby Kokomo, one się też inaczej nazywają. Teraz te nazwy są zmieniane, to też jest taka sztuczka prawna. No, pomysł tutaj Małgosi, żeby wypowiedzieć umowę, jest całkiem dobrym pomysłem. Oczywiście często, jeżeli w dobrym interesie prawo nie służy obywatelom, bo w tym wypadku mamy wyrok, który jak gdyby broni sytuacji Kokomo, no to można powinno się sięgnąć po inne środki. Myślę, że na miejsce Kokomo na pewno się znajdzie inny najemca. Być może to jest też dobry najemca, który regularnie płaci, jest pewnym z punktu widzenia centrum Hafnera. Ale myślę, że taki pomysł, żeby wywrzeć wpływ na centrum Hafnera, żeby wypowiedział umowę, jest dobrym pomysłem. I jeszcze tak nawiążę do takiej sytuacji, właśnie o których mówiłem, że tego typu kluby psują renomę nie tylko Sopotowi, ale innym miastom polskim, to jest w innych miastach też takie kluby są. Ja nie mówię o Polsce, tylko o Europie.
Przepraszam, nawet przypadek, że był naprzeciwko chyba siedziby Kurii, tak? Czy tam, czy w jakiejś w każdym razie instytucji kościelnej.
Tak, tego nie widziałem,
tak? Vis-a-vis.
Ale w innych państwach w Europie i nie tylko w Europie są takie przybytki, tylko one są gdzieś na oboczu, nie są w takich miejscach.
Jesteś za dzielnicami Czerwonych Latarni?
Wiesz co, to są nawet pewien folklor. Czy w Hamburgu, czy w Amsterdamie, a nie, że w centralnym punkcie miasta mamy tą samą sytuację w Gdańsku. Ja przejdę trochę na gdańskie podwórko na Długim Targu, prawda? No, reprezentacyjne miejsce, Droga Królewska i informacje, że tam dziewczyny, panie nagabują klientów, potem taki co któryś pan wychodzi uszczuplony w dziwnych biegiem okoliczności o kwotę wyższą niż się spodziewał, prawda? No tak mówię delikatnie dosyć. Także to jest rozwiązanie. Uważam, że pomysł Małgosi jest bardzo dobrym pomysłem.
Tak, jest bardzo dobrym pomysłem, tylko podejrzewam, że ten pomysł był rozpatrywany, bo nie sądzę, żeby miasto Sopot tak sobie odpuściło.
Nic o tym
ale
nie wiemy.
No właśnie.
Wracając do wyroku, bo on jest... Co najmniej z dwóch względów dosyć dziwny, bo pani sędzia Ewa Tomowicz wyraźnie powiedziała w swoim uzasadnieniu, że działalność tego w cudzysłowie klubu jest sprzeczna z interesem Sopotu. I tutaj pojawiło się dużo różnych przymiotników. Natomiast Sopot nie może występować jako strona w tej sprawie, bo jako osoba pokrzywdzona. I kompletnie tego nie potrafię zrozumieć, dlatego że bez wątpienia, no wszyscy się z tym zgodzimy, że działalność takiego przybytku, to jeszcze w takim miejscu reprezentacyjnym, tak jak Maciek mówi, w wielu miastach tak to wygląda, przynosi, mówiąc łagodnie, ujmę miastu i na pewno jest przeciwne interesom tego miasta. Dlaczego miasto według pani sędzi Tomowicz nie może dochodzić swoich praw, tego kompletnie nie rozumiem.
Na stronie radiogdańsk.pl czytam tak. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że działalność klubu mogła być negatywnie postrzegana i powszechnie niepochwalana, ale nie było to naruszenie dobrego imienia miasta.
No więc albo jedno, albo drugie. No, nie rozumiem
tego. Jeszcze taki przykład dam, zupełnie z innej branży. Teraz mi się przypomniał. W domu, gdzie mam biuro na podwalu staromiejskim, lokatorka ma lokal na dole i chciała wynająć sieci. No, chciała Żabkę tam. Miała klienta, dobrego klienta, jak jest Żabka. I przyszła do lokatorów i z nami się skonsultowała, czy my byśmy się chcieli, bo dla niej to jest dobry klient, a my mówiliśmy raczej nie, no bo to jest sklep do 23, podwórko, no, od razu w podwórku i tak mamy problem z ludźmi, którzy piją alkohol na podwórku, czyli w tym momencie się ta liczba osób zwiększy i ona w interesie naszym wspólnym, bo ona też jest częścią naszej wspólnoty, takiej tej mini wspólnoty, stwierdziła, okej, może nie będzie miał takiego zysku, ale wynajmie komuś innemu i wynajęła innej firmie ten lokal. Także można działać w ten sposób właśnie, regulując, komu się wynajmuje lokale.
To zdanie Michała Stąporka poznamy po króciutkiej przerwie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Po krótkiej przerwie Tomasz Olszewski, Małgorzata Tarasiewicz, Maciej Kosycarz, Mieczysław Abramowicz, Michał Stąporek, któremu teraz wreszcie udzielamy głosu.
Dziękuję bardzo. Ja mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony podzielam opinię was wszystkich, że taki klub nie służy wizerunkowi miasta i miasto by lepiej na tym wyszło, gdyby go nie było. Ale z drugiej strony mam pewną obawę przed takim arbitralnym orzekaniem, co jest dobre, a co jest złe. Chwała Bogu, że istnieje prawo, które odbiera nam prawo do decydowania w naszym własnym imieniu. Jest coś takiego wspólnego prawa. A Jacek Karnowski na przykład zasłynął z tego, że, zresztą nie on, nie jest jedynym prezydentem, który tak robił, że dosyć arbitralnie jakby decyduje, co mu się podoba, a co nie. Jak mu się nie podobała budka z kurczakami, to udawał, że robi przed nią remont
chodnika. No na ksywkę sołtys trzeba jakoś zasłużyć.
Jak mu się nie podobało, że na dole Mąciaka jest knajpa z niedrogim piwem i winem, to też jego służby robiły bardzo pod górę i knajpa w końcu się wyniosła. Więc mi się podoba to, że Jacek Karnowski aż poszedł do sądu w walce z Kokomo. Natomiast to jest trochę takie zachowanie kogoś niekoniecznie dużego, kto w tramwaju zwrócił uwagę gimnazjalistom, że mają, trzymają nogi na fotelu, a nie zwrócił uwagi pijanemu dresowi, bo się go boi. To znaczy, jeżeli Jacek Karnowski walczy z kurczakami i z małą knajpką z winem, to jest mocny, ale jeśli ma przyjdzie mu walczyć z Kokomo, to już nie jest taki pomysłowy. Tutaj ten pomysł z tym, żeby...
A zdaje się, że jeszcze, przepraszam, do tej pory nikomu się nie udało wywalczyć czegoś z tą firmą, bo przecież i we Wrocławiu
tak,
miasto
nie, no,
przegrało.
Tak, firma w całej Polsce działa łamiąc prawo, bądź działając na granicy prawa. Widać, że ma niezłych prawników, skoro chodzi im to na sucho. Ale może właśnie takie metody pozaprawne by poskutkowały. No ja mówię, mam mieszane uczucia, bo...
Rozkopać chodnik przed Centrum Hafnera.
No właśnie. Centrum Hafnera, z tego co wiem, już nie jest miejską spółką. Znaczy ono powstało jako spółka PPP, w której i prywatny partner i miasto miały udziały, ale wydaje mi się, chociaż nie jestem na 100% pewny, że miasto się już z tej spółki wycofało, bo... Tak. Więc jakby ten wpływ na dawnych kolegów biznesowych jest ograniczony, ale z drugiej strony wiemy, że miasto ma ogromne możliwości wpływu powiedzieć rzeczywiście dawnym znajomym z Centrum Hafnera, że no słuchajcie, no chcecie tam podwyższyć hotel, to łatwiej będziemy uzyskać pozwolenie na budowę, jak tylko się pozbędziecie Kokomo.
Mało tego, Centrum Hafnera płaci podatek od nieruchomości. Można tutaj negocjować, można powiedzieć, słuchajcie, no pozbądźcie się tego kłopotu dla miasta, rozłożymy wam ten podatek na raty, czy częściowo umorzymy. No są różne możliwości, nie trzeba zaraz iść do sądu i wydawać dodatkowych
To każdy
pieniędzy.
Będzie chciał wynająć kokomo i powie, ja też ich wyrzucę, tylko obniżcie mi stawki.
Ale bądź właśnie, dobrze o tym wspomniałeś, Tomku, bo bądźmy uczciwi, Kokomo nie jest jedynym tego typu klubem nawet na Monciaku. Moim zdaniem są co najmniej trzy kluby o identycznej proweniencji, znaczy o identycznej ofercie rozrywkowej.
Coś tam jest u góry, dla mężczyzn, obok dawnego sportowego.
Być może tym się różnią, że nie było zgłoszonych tak spektakularnych oszustw. Znaczy nikt nie został w tak...
I może nie nagabują tak w tak mocno, nachalny sposób, jak
tak, rzeczywiście,
to...
rzeczywiście.
Jeśli, tak mocno nie wypróżniono mu karty.
Jeśli chodzi o takie obnoszenie się, afiszowanie się wręcz działalnością, to rzeczywiście Kokomo wiedzie prym. Chociaż nie wiem, czy to wciąż Kokomo jest, bo takie...
Chyba się nazwa zmieniła.
Oni zmieniali. Tak, oni teraz wszyscy zmieniają nazwy.
Generalnie, sytuacja nie jest prosta, bo skoro oni tam działają, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na ich usługi. No nie oszukujmy się, gdyby tam nikt nie chodził, to oni się dawno zawinęli.
Ja jeszcze do tego, co mówicie tutaj, że powinny być zastosowane, jak Michał mówi, może jakieś pozaprawne sposoby walki z takimi instytucjami. Otóż właśnie tego bym się też bał.
No
dlatego,
ja też.
Wszelkie działanie pozaprawne powoduje to, że przesuwa się granica popełnienia przestępstwa. Mhm. Można rozkopywać chodnik, można jakoś utrudniać właśnie w sposób pozaprawny, a za chwilę można te granice przekroczyć.
Jest napisane w pewnej mądrej księdze, kto mieczem wojuje od miecza ginie, więc... Natomiast jeszcze zostając w Sopocie w tej części naszej rozmowy, chciałbym was spytać o ten pomysł sopoccy, no knajpiarze, tak powiedziałem kolokwialnie, ale prowadzący kluby, lokale chcą przynajmniej część z nich dokładać się do patroli policji, a nie żeby weszło to, co zaproponował komendant policji sopockiej, czyli zamykanie wszystkich lokali o 3 nad ranem.
Mnie zaskoczyła ta inicjatywa restauratorów sopockich czy knajpiarzy, bo byłem przekonany, że gdyby oni zdecydowali się skrócić swoje godziny urzędowania o dwie godziny, tak? Czyli z piątej do trzeciej, to jest to taki czas, kiedy już mało kto wydaje pieniądze z gości, bo już się wydał, już jest zmęczony i już niekoniecznie... Czyli jakby wydawało mi się, że bardziej mi się opłaci skrócić te
nie
godziny.
Nie witałeś wschodu słońca na sopockiej plaży po wyjściu z lokalu.
Na samej plaży sobie się nie wydaje tych pieniędzy, bo tam...
U mnie jest odwrotnie, ja tak pod koniec.
Mnie też przekonano, że im klient bardziej zmęczony wieczorem, to tym chętniej sięga do portfela, bo już mu tak coraz jest to bardziej obojętne. Ale nie, tak mówiąc na serio.
Znaczy właściciele tych lokali twierdzą, że straciliby 1/3 dochodu, wręcz 30%, jeżeli zostanie skrócony czas otwarcia tych knajp.
To jest znaczy
z mediów, z wypowiedzi w mediach tych ludzi.
Pamiętajmy, że państwo też by straciło, bo akcyza.
Ja użyłem takiego argumentu, na pewno część z państwa słuchaczy, czy wy jeździcie po Europie, i są państwa, Hiszpania, na Malcie tak było, widziałem, na Cyprze, że życie nocne zaczyna się od pierwszej. Od pierwszej w nocy.
Taki mają klimat.
Do godziny, ale ja wiem, że to jest inna kultura, prawda? I wydaje mi się, że ukrócenie administracyjnie czasu otwarcia lokali, no nie jest to dobre. To mówimy o tym samym, co mówiliśmy o Kokomo, że administracyjne próbujemy ukrócić działalność.
Dam ci przykład dokładnie odwrotny, bo w kraju, może równie o innej kulturze gastronomicznej niż nasz, jak Malta i Hiszpania, ale Wielka Brytania,
last order.
Dokładnie coś takiego istnieje. A jest to naród równie taki trochę anarchiczny jak nasz i lubiący naprawdę dużo wypić, a tymczasem nikt się nie buntuje, kiedy o godzinie pierwszej barman uderza w dzwon i mówi o pubach.
Tylko,
tak.
Że często
tak.
Stawia na tym stoliku trochę więcej piw w ramach tego ostatniego zamówienia.
Ale jest to godzina pierwsza. Z tego, co kojarzę, to żeby na przykład handlować dłużej do drugiej, płaci się ogromne opłaty za takie pozwolenie i to też jest tylko do drugiej. Skoro tam to jest możliwe, w kraju, który naprawdę tęgich pijaków, oni się z tym pogodzili, to i my, którzy też niestety nie wylewamy za kołnierz, też byśmy się pogodzili. To jest trochę tak jak z paleniem w knajpach. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Teraz nikt nie pali i jakoś wszyscy żyją.
No tak, ale ja mówię o rozrywce, o zabawie. To jest zupełnie coś innego. A dam kolejny argument na przykład, a propos nawiążę do tego, co powiedziałeś dokładnie, że w Anglii. Ale są państwa, są miejsca, na przykład na Malcie, tak jest akurat, że o godzinie 10 w sklepie nie kupisz alkoholu. Możesz kupić batonika, możesz kupić jakiś napój niealkoholowy, chleb, masło, pieczywo. Alkoholu nie kupisz. Po to, żeby ludzie nie kupowali tego alkoholu w sklepie i nie pili na przykład na ulicach lub nie wnosili do lokali gastronomicznych, gdzie właściciel płaci podatki, dzierżawę, a ludzie kupują tani alkohol na zewnątrz i wnoszą go. Taka próba była też robiona właśnie w Sopocie.
Panowie, oczywiście jeden i drugi macie rację, że w jednym kraju jest tak, w drugim tak, jeszcze inaczej. Ale to jest dosyć względne. No, powinniśmy patrzeć na nasze, na nasze realia. I ja, prawdę mówiąc, też jestem trochę rozdarty tutaj, bo z jednej strony ja na przykład nie korzystam z nocnych lokali, zresztą w ogóle rzadko chodzę do jakichś restauracji, czy knajpy, czy pubu. Także to mnie nie dotyczy, może nie do końca to rozumiem. Ale rozumiem tych właścicieli lokali, którzy mówią, tak jak Małgosia tutaj mówiła, że oni stracą 1/3 swoich dochodów, jeśli... No właśnie, Michał kiwa głową, ja też nie do końca...
Ja wiem, że stracą, ale na pewno 1/3.
Nie do końca w to wierzę. No ale powiedzmy, że oni coś tam stracą przez skrócenie czasu pracy o te 2 godziny. No a z drugiej strony porządek w mieście w godzinach nadrannych też jest ważną.
Ale czy wyobrażasz sobie sytuację, w której nagle wszyscy opuszczają knajpy Sopockie o godzinie 3 i znajdują się w tym samym czasie na tej samej ulicy bohaterów Monte Cassino? Albo którzy idą na peron czekając godzinę na SKM-kę i co się dzieje na tym peronie?
To jest naprawdę rozsądny argument.
No dobrze, ale co, teraz jest tak, że, przepraszam, że ci przerwałem, że o 5 godzinie wszyscy wychodzą?
Nie, chodzi o to, że teraz się...
Zamykają o różnych porach tak naprawdę. Pierwsza, druga, trzecia, druga, trzecia.
To są lokale do ostatniego klienta, ostatni klient już tam przysypia.
Jeszcze na przykład z naszego podwórka, zupełnie odwrotnie, mieliśmy taką sytuację przez wiele lat na gdańskim głównym mieście, gdzie mówiło się, że to jest pustynia, że tam się nic nie dzieje, że nie ma żadnych lokali, że tam życie zamiera po godzinie 18. Jedną z przyczyn właśnie tej sytuacji było przez wiele lat mieszkańcy, którzy protestowali. Miałem koleżankę, która prowadziła lokal na teraz bardzo ożywionej ulicy Piwnej, o tej części mówię, o deptaku pomiędzy ulicą, pomiędzy Zbrojownią a Kozią, gdzie na przykład jak miała grupę turystów po godzinie 22 na tarasie, to lokatorzy z kamienicy rzucali obierki, jajka, skorupki i tak dalej. Taka była sytuacja w Gdańsku. I dążyło się do tego. Ja wiem, że właściciele lokali dochodzili do porozumienia ze wspólnotami. Mój znajomy na przykład zafundował w jednym w kamienicy na ulicy Piwnej lokatorom windę na przykład. I ludzie sobie mogą wyjeżdżać windą. Coś za coś. Doszli do porozumienia. Teraz przez wiele lat mówiło się w Gdańsku o tej martwocie, która panuje. W interesie Gdańska było to, żeby to główne miasto, starówka z małej litery, żeby ożywić. I to się udało.
To może
I tu mamy drugą sytuację w Sopocie, że próbuje się administracyjnie ukrócić ten charakter, no i ukrywajmy, komuś się to może podobać, komuś nie, rozrywkowego charakteru Sopotu.
Z tym, że mieszkańcy Sopotu, ci, którzy przynajmniej mieszkają niedaleko tych klubów koło Krzywego Domku, w dolnej części Monte Cassino, od lat, co prawda nie rzucają obietkami, ale toczą straszny bój właśnie w sprawie hałasu, ponieważ podobno te lokale nie są właściwie wyciszone. To właściwie na kluby zostały zaadaptowane lokale, które nie były do tego do końca przeznaczone i przygotowane. I ci biedni ludzie wolą, żeby zamykać o 3 lokale, a nawet chcieliby, żeby jeszcze wcześniej, bo przynajmniej wcześniej mogliby się położyć spać. Natomiast w tej chwili latem do 5 nad ranem hałas jest i możliwe, że można byłoby to zmienić, gdyby zainwestować trochę pieniędzy w wyciszenie tych lokali, więc tutaj jest poważny problem. Ja natomiast chciałabym wrócić do pytania Tomka dotyczącego tego, czy właściciele lokali powinni dopłacać się do garzy policji, powinni dopłacać do tego, żeby policja pilnowała bezpieczeństwa i spokoju w tych godzinach nocnych. Otóż jestem przeciwna temu i jak obserwowałam dyskusję w mediach społecznościowych, mieszkańcy też są temu przeciwni, ponieważ tworzyłoby to formę takiego jakby nieformalnego działania, gdzie niektóre kluby, które na przykład płaciłyby więcej, czy...
Poza tym na pewno jest to korupcjogenne.
Ale mieliśmy taką sytuację,
już kiedyś była taka sytuacja, prawda, wpłacania na fundusz, to nie pamiętam, jak się nazywało, ten policyjny fundusz był i tam wpłacali, jak się okazało,
radary kupowali,
ludzie o bardzo szemranych życiorysach i niepewnych źródłach dochodów. Musimy zrobić krótką przerwę.
Słuchaj od rana.
3 minuty po 9:30. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz, Maciej Kosycarz, Michał Stomporek, Małgorzata Tarasiewicz. Czy jeszcze na ten temat wspomniany?
Ja chciałem
wspomniany?
Jeszcze taki, teraz taka myśl mnie naszła a propos hałasu, bo są nie tylko mamy Sopot, nie tylko Gdańsk, mamy też Gdynię na przykład. Ja pamiętam, nawiązałem do tego Gdańska, taki czas 10-15 lat temu, kiedy jechałem do Kościerzyny i wieczorem w niedzielę czy w sobotę na rynku w Kościerzynie był większy ruch, mówię o lokalach, niż w Gdańsku na głównym mieście. Jest mnie ciekaw, jak tam ci mieszkańcy reagują, no bo tak też pamiętam, przynajmniej 10 lat temu modne było wyjeżdżanie na dyskoteki młodzieży do klubów. Z Gdańska młodzież jeździła autokarami do Kartuz. Były takie
dzierżawy,
autobusy, jeden to mało, Michał, tam kilka autobusów było. I tam te lokale też jakieś egzystowały w tych mniejszych miejscowościach województwa pomorskiego.
Ja chciałabym jeszcze dodać w tym temacie odnośnie stworzenia przez miasto jakiegoś sensownego programu działania, planu poradzenia sobie, planu naprawczego poradzenia sobie z tą sytuacją, ponieważ ratusz w tej chwili ma takie pomysły, takie ręczne sterowanie, że zamykamy właśnie lokale o 3:00 i zobaczymy, co będzie.
To nie ratusz, to komendant policji się z tym...
Czy komendant policji, ale ratusz przyklasnął i podobało się. Prezydent powiedział, że to jest super pomysł. Druga sprawa, że odbieramy koncesje. Że odbieramy koncesje na alkohole wysokoprocentowe, bo na piwo to inną drogą się to robi. No i co? I odbieramy teraz 2 koncesje i to ma zaradzić sytuacji z bezpieczeństwem w Sopocie. To powinno być jakieś kompleksowe rozwiązanie. Są skargi, że na przykład monitoring działa 24 godziny, ale nie ma człowieka, który to obserwuje 24 godziny. Więc jakby tutaj oczekiwalibyśmy jakichś konkretnych działań i takiego kompleksowego podejścia, a nie tylko, że właśnie oto odbierzemy koncesję, albo zamkniemy lokal, albo coś w tym stylu.
Pani Magda pisze tak. Nie zgadzam się z tą panią, że biedni ludzie na Mąciaku nie mogą spać. Każdy, kto kupuje mieszkanie w takim miejscu, musi się liczyć z faktem.
Ale oni tam mieszkają już długo.
Że jest to centrum miasta, rozrywka, równa się rozrywka, równa się będą ludzie, będzie hałas. Jak się chce ciszę, to niech się mieszka poza miastem. I nie oszukujmy się. Za granicą imprezy trwają do 7-8 rano. Jest hałas, bo jest to oczywiste. Nikt nie każe tam mieszkać.
Ale ci ludzie już tam zamieszkali w 45. niektórzy, zanim jeszcze
ale mogą na tym dobrze wyjść, sprzedając mieszkanie w tak atrakcyjnej części miasta.
No ale proszę bardzo, je lubią, mają sentyment.
Tylko, że no, tutaj jeszcze jeden SMS. W tej sprawie jeżdżąc po wielu krajach stwierdzam, że Polacy mają bardzo ubogie życie towarzyskie w czasie wolnym. A bywa, że w niektórych dzielnicach Gdańska po 23 nie ma nawet otwartego żadnego sklepu spożywczego. Czyli dążymy do tego, że siedzimy więcej w domu i oglądamy telewizję? Znakiem zapytania. Gdynianie powołują się na Sopot, który od mieszkańców nie kasuje za wejście na molo i chcą, żeby 20%, no tak proponują, kosztów openera, biletów, miasto refundowało mieszkańcom Gdyni. Jak państwu się ten pomysł podoba?
Jestem za tym, bo moje dzieci mieszkają w Gdyni.
Chodzą na openera?
No chodzą. Oczywiście, że chodzą. No.
Chodzą, chociaż nie zawsze mogą... No właśnie, teraz już na poważnie. Chodzą, chociaż nie zawsze mogą na wszystko, ponieważ rzeczywiście czasami ich na to nie stać. Gdyby była taka zniżka dla mieszkańców Gdyni, to na pewno dużo więcej osób z Gdyni brałoby udział w openerze. No jeśli miasto stać na to, to dlaczego miałoby tego nie zrobić?
A co dla tych mieszkańców Gdyni, którzy nie chodzą na openera, a też chcieliby jakąś zniżkę dostać?
No trzeba by było spytać miasta Gdynia.
Oczywiście, no miasto prowadzi swoją politykę kulturalną i jak sądzę, ceny biletów na przykład w Teatrze Miejskim Gdyni są ustalane przez kogoś, to właśnie na kształt takiej polityki ma wpływ.
Są dotowane.
Cały teatr po prostu jest utrzymywany z miejskich pieniędzy, więc to, że bilet kosztuje na przykład 30 zł, a nie 75, to jest jakiś efekt właśnie tej polityki kulturalnej. Najłatwiej to zobaczyć po tym, jak do Trójmiasta przyjeżdżają trupy teatralne z Warszawy przede wszystkim, przywożą głównie takie lekkie jakieś farsy. Nie mówię, że granie farsy jest czymś złym, broń Boże, ale wtedy widać...
Ważne, żeby aktorzy z serialu.
No, są znani. Są znani i ludzie po prostu chcą ich zobaczyć. Tyle. No, ja bym się nie nabijał akurat wcale z tej publiczności. Ale na co innego chcę zwrócić uwagę. Jakby widać wtedy, że jak bilety są dotowane w Trójmieście, kiedy porównamy je z cenami biletów właśnie tych trup przyjezdnych, które nie są dotowane przez samorządy trójmiejskie. Ta cena jest trzykrotnie wyższa.
To jest nie do końca tak, dlatego że teatry, które przyjeżdżają, to są tak, jak Tomek mówi, często magnesem są aktorzy, znani aktorzy serialowi i to są bardzo często zespoły, które zarabiają tylko w ten sposób, że gościnnie występują i bilety nie muszą być tak drogie, ale one są, ponieważ wiadomo, że zostaną sprzedane, to są sprzedawane za duże pieniądze.
Rozumiem. Wiadomo też, że jakby menadżer musi opłacić salę, którą wynajmie. Oczywiście, że koszta są większe, ja to rozumiem, ale właśnie taki przykład jakby w cenie biletów. No widać właśnie tę politykę kulturalną. Ty, Tomku, zacząłeś od tego, że to gdynianie domagają się tej obniżki. To bardzo delikatnie postąpiłeś, bo mi się wydaje, że to młodzieżówka jednej z partii politycznych. Ja przynajmniej dostałem takiego maila jakby od tej młodzieżówki, że oni właśnie postulują...
Ale trzy partie się chyba w tym...
Może, ja zapamiętałem partię na N.
Trzy partie.
Może, bardzo możliwe. No, trochę się uśmiechnąłem, bo pomyślałem sobie, okej, no czemu nie, jak ktoś ma taką potrzebę. Potem trochę mi się wydało, że to jednak jest infantylne, żeby akurat domagać się zniżki do takiego festiwalu, który jest bardzo rozrywkowy i na pewno jest wartościowy promocyjnie dla samej Gdyni, ale czy to akurat jest taka kultura, której miasto powinno dopłacać, no mam wątpliwość.
Wszyscy seniorzy w naszym mieście chcieliby pójść na koncert metalowego, death metalowego, no właśnie, zespołu satanistycznego.
Właśnie, tak, no właśnie to chodzi. To jest trochę hermetyczna akurat ta impreza.
No ale trzeba umieć o swoje walczyć.
Ale z drugiej strony, gdybyśmy na przykład usłyszeli, że prezydent dofinansowuje koncert dla seniorów, bo wystąpi jakiś znany tenor, średnio znany tenor, to nikt z nas by się nie krzywił, prawda? A to też jednak byłoby do hermetycznego grona odbiorców.
To tu jeszcze odbijając stronę z Sopotu, to w Sopocie mamy koncert dla mieszkańców. Zawsze raz w roku, tak, duży, tak, tak, za absolutnie symboliczną opłatę.
I w zeszłym roku robił też Gdańsk.
Gdańsk też
Ergo Arenie był koncert wiosną.
Gdzie
chyba,
bilety
taki.
Są bądź rozdawane, bądź właśnie naprawdę bardzo niskie.
Po 5 zł były bilety, tak. No i są w mniejszych miejscowościach, a zawsze są dni powiatu, to czy w Kartuzach, czy w Starogardzie. I tam też są, na przykład czy Dożynki, czy jakiś koniec lata, w Żukowie jest taka impreza.
Tak, Martyniu musi gdzieś zarobić, właśnie, zawsze jest zakopane.
Przyjeżdża gwiazda, ja byłem w Żukowie na koncercie Maryi Rydowicz, słuchajcie, no nie było gdzie szpilki włożyć. Przyjechali ludzie nie tylko z Kaszub, ale przyjechali też z Gdańska. Są świetne imprezy i tam był wstęp
Gdańska,
za darmo.
Powiedziałeś Gdańska, to przenieśmy się do Gdańska.
No dobra, z Kartuz też przyjeżdżali.
W sumie te dwie informacje się ze sobą łączą, bo z jednej strony przeczytałem o tym, że tramwaje wodne będą kursowały dłużej, to znaczy wcześniej rozpoczną swój sezon, bo już od maja, a z drugiej strony, no to może już ten tramwaj przepływając koło, wpływając do gdańskiego portu, będzie mógł pomachać pasażerowie tym stojącym na tarasie widokowym, pięknym, jak się wam ten plan państwu podoba? Tego wielkie, 9 metrów mają mieć te litery. Aha,
czyli pytasz o
Hollywood.
Teraz widokowy. To zależy, jak to będzie wyglądało.
Ja w szczegółach.
To tak, dokładnie, bo może być to bardzo piękna architektonicznie budowla, może być to jakaś po prostu wstrętna wieża. Sam pomysł mi się podoba, ponieważ parę razy udawało mi się patrzeć na Gdańsk z dużej wysokości i to jest bardzo ciekawy widok, więc taka tym bardziej tam położona wieża widokowa z widokiem również na morze, jak się domyślałem, że będzie można zobaczyć Hel nawet, jest dobrym pomysłem, ale to wszystko zależy od tego, jak to zostanie zrealizowane.
To jak jedziemy w góry, to się napawamy w swój wzrok, my, mieszkańcy Gdańska czy środka Polski, napawamy swój wzrok widokiem na piękne góry, czy to polskie, czy jakiekolwiek inne. To tutaj też jest, ludzie, którzy przyjeżdżają do Gdańska, przyjeżdżają na Pomorze, przyjeżdżają nad Polskie Morze, oni przyjeżdżają napawać się widokiem polskiego morza, zapachem, wiatrem, piaskiem. No, przyjeżdża się do... Mogę się założyć o każde pieniądze, że 90% ludzi, którzy tu przyjeżdża, to po przyjściu do hotelu, do apartamentu, gdziekolwiek, pierwsze kroki przyjeżdża na wypoczynek. Idą na spacer nad morze. I to jest normalne. To oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, tak jak powiedział Michał i Mietek. Jak to będzie wyglądało? Uważam, że pomysł jest dobry, bo im więcej takich miejsc, takich atrakcji, tym jak sama atrakcyjność naszego regionu, ja mówię, nie tylko Gdańska, ale całego regionu wzrasta. Tym bardziej, że 2 lata temu udało się otworzyć tak zwane
Falochron
Zachodni, który jest kolejną atrakcją Gdańska, gdzie teraz jest promenada jeszcze. Te miejsce staje się bardziej atrakcyjne. Do tego, do zbudowania takiego miejsca, tam ma być restauracja jeszcze, nie tylko teraz, że przyjdzie się człowiek i będzie oglądał, bo to wystarczyło by zwykłą wieżę postawić taką na pachołku i to by wystarczyło, ale to ma być miejsce, gdzie można przyjść, nie tylko popatrzeć, napawać się wzrokiem wpływających i wypływających statków na przykład, ale na przykład zjeść, posiedzieć, tak jak na przykład jest bar Przystań w Sopocie, gdzie ludzie szczególnie oblegają ten górny taras, bo z górnego tarasu widać morze, prawda? I to jest atrakcja. Pomysł super. Im więcej, tym lepiej.
Tak, ja też absolutnie popieram. W zeszłym roku weszłam na wieżę w twierdzy Wisłoujście i widok był naprawdę wspaniały. I myślę, że coś takiego jest potrzebne w większej ilości. Boję się tylko oczywiście tych liter, czy też żeby to nie było jakiś kicz, żeby to nie było coś przerażającego, ale zaufajmy tutaj artystom, że tak nie będzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że...
I w razie tego będziemy protestować.
Natomiast ja chciałabym jeszcze wrócić do sprawy tramwajów wodnych, bo od tego też zaczęliśmy.
Wiecie, że nigdy nie płynąłem jeszcze? Nie udało mi się nigdy kupić biletu.
Znaczy, ja jeszcze chciałam właśnie o tych tramwajach, ponieważ czytałam bardzo dużo wczoraj na ten temat, szczególnie komentarzy ludzi, którzy korzystali z tych tramwajów i byli oczywiście zachwyceni, podobało się i tak dalej, ale jakby niezrozumiałe jest to, dlaczego te tramwaje, skoro są tak bardzo oblegane, to ludzie narzekają i ludzie narzekają, że nie mogą kupić biletu, że na przykład części rodziny udało się wsiąść do tramwaju, a reszta samochodem jechała na Westerplatte, żeby tam się spotkać. To czemu nie ma ich więcej, nie pływają częściej? Dlaczego na przykład w Hamburgu to może być w ogóle element komunikacji miejskiej, a w Gdańsku to może być tylko... Tak samo w Kopenhadze i w wielu miejscach, a w Gdańsku jest to tylko atrakcja turystyczna.
No, jeśli mogę. Ja jestem trochę... Znaczy, cieszę się bardzo, że tramwaje będą kursowały dłużej wodne, ale z drugiej strony jestem trochę przestraszony tym, bo niestety doświadczenie moje jest takie z tramwajami wodnymi, że co lato mamy zatrzęsienie uwag naszych czytelników, trójmiasto.pl, o tym, że coś z tramwajami jest nie tak. A to nie przypłynie, a to na pomoście jest za wielu ludzi, żeby się zmieścili, a to tramwaj ma godzinne opóźnienie, wracając sobie szewa i niestety jakby zawsze z tym są jakieś problemy. Znaczy, to jest trochę dowód pośrednio tego, że one się cieszą bardzo dużą popularnością. Jak jest dużo ludzi, to zawsze znajdzie się ktoś, kto jest niezadowolony. Dlaczego? Nie boję się. Mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego one nie są takim bardziej na serio środkiem transportu. No bo tak po prostu Gdańsk jest zbudowany. Inaczej jest zbudowany Hamburg, Kopenhaga i Amsterdam, gdzie różne części miasta są w miarę równomiernie porozkładane po różnych brzegach różnych akwenów wodnych. Jakby nie ma się oszukiwać. Te tramwaje, które płyną na Westerplatte, czy bądź do Sobieszewa, no to one wożą jednak głównie turystów, bo jednak żaden mieszkaniec Sobieszewa raczej sobie nie może pozwolić na to, żeby płynąć 1,5 godziny w jedną stronę, po prostu wracając do domu z pracy. Także to jednak zawsze będzie taki jednak atrakcja turystyczna i gdzieś tam na trzecim czy na czwartym dopiero podpunkcie, ewentualnie jakiś transport po mieście, więc też dlatego te tramwaje, one są publiczne, ale tak troszkę z przymrużeniem oka, bo to jest przecież tak, że to jest prywatny armator, który po prostu wygrywa przetarg na taką usługę polegającą na wożeniu ludzi po, nie wiem, po Martwej Wiśle i to jakby są, mówię, prywatne łódki, chociaż przewoźnik jest publiczny, Zarząd Transportu Miejskiego.
Czyli nie mogą płynąć szybciej i częściej?
No, wydaje mi się, że jednak domeną łódki jest to, że ona szybko jednak nie płynie. Zawsze będzie płynęła wolno. Zwłaszcza, że, ale także z tego powodu, że po prostu na wodach portu gdańskiego jest ograniczenie prędkości. Mhm. Mało kto o tym wie, ale jak wpływacie państwo przez główki portu, które już niebawem będą ozdobione tym właśnie tarasem widokowym i tym napisem Gdańsk, to tam trzeba zwolnić, nie wiem, czy to żeglarze zaraz mi poprawią, czy to jest 8, czy to jest 5 węzłów.
5 chyba.
5 węzłów i to sprawia, że od momentu wpłynięcia przez te główki portu do momentu zameldowania się na przykład w marinie przy szafarni, to na bank musicie państwo 45 minut liczyć.
5 węzłów to jest ledwie ciut powyżej 9 kilometrów.
Jakoś tak.
Natomiast ja powiem tak, zgadzając się z tym wszystkim, co Michał mówił, z tymi wszystkimi zastrzeżeniami co do tramwajów wodnych w Gdańsku, powiem tak, bardzo dobrze się dzieje od kilku już dobrych lat, że Gdańsk powraca do tego, czym był jeszcze do wojny. Mianowicie miastem położonym nad wodą.
Teraz nie jest.
Po wojnie Gdańsk odwrócił się plecami, jak zresztą bardzo wiele innych miast. Na przykład Warszawa też się odwróciła plecami do Wisły i dopiero to od kilku lat jest
naprawiane. Przecież miała statek do Młocin, statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek.
Już znowu jest, ale przez wiele, wiele lat Gdańsk był odwrócony plecami do wody. Nie bez kozery mówiło się o Wenecji Północy, ponieważ to życie w Gdańsku bardzo mocno toczyło się na wodzie, na różnych kanałach, rzekach. Te tramwaje wodne, marina, to, że coraz więcej jachtów wpływa już do samego miasta, to jest dla mnie bardzo dobry znak i bardzo się z tego cieszę, że Gdańsk powraca do wody.
I kajaki. Państwa,
wszystko to, co pływa.
Już wiosna, tuż pani Ania pisze, a czy miasto nie może wymóc tańszych i częstszych rejsów tramwajów, skoro są tak popularne?
A słuchajcie, ja właśnie obserwuję.
To mamy drugą koncepcję, bo mieliśmy koncepcję, prawda, gdyńską, żeby miłośnikom rockowej muzyki miasto dopłaciło do biletów, a tu w zasadzie mamy koncepcję, żeby miasto dopłaciło turystom do ich rozkoszy,
do pływania. Miasto po prostu wykupuje te rejsy. Gdyby to był po prostu stricte komercyjna działalność, to by to kosztowało dużo więcej. Pierwszy nikt by nie pływał, bo to się naprawdę nie opłaca takim małym statyczkiem płynąć do sobie szeroko.
Znaczy może pływaliby turyści ze Szwajcarii na przykład, bo przecież wjazd tam kolejką linową na tę górkę, na nasze, znaczy nie na nasze, kosztuje 45 franków, prawda, więc...
Czego mi brakuje na trasie tramwaju wodnego, bo on się w różnych miejscach zatrzymuje. Zatrzymuje się przy Targu Rybnym, startuje...
Przy Żabym Kruku,
później jest kolejne przystanki, nie pamiętam tych wszystkich. Wiem, że na Stokach jest przystanek, znaczy na Przeróbce, że brakuje mi atrakcji. Przystanek jest po to, żeby był przystanią taką, ale nie ma żadnego, no, wysiądziesz na Przeróbce, jaka tam atrakcja jest, żeby...
A ty chciałbyś, żeby takiego... mieszkańcy przebrani za kaprów
umilali,
albo szanty chociaż śpiewali.
Kupuję to. Także w przyszłym roku, w tym roku, proszę państwa, na Stoga jesteście napadnięci płynąc tramwajem wodnym, ale tego mi brakuje, te przystanki są martwe. A jeszcze nawiążę do historii, bo Michał zresztą słusznie zauważył, że no, komunikacja tak się posunęła, jesteśmy bardziej zmotoryzowani, że nie będzie tych tramwajów, tramwaje wodne nie będą pełniły funkcji komunikacji miejskiej. Ale w latach 70., ja to jeszcze pamiętam, były takie dwa stateczki, tramwaje wodne nazywały się, jeden był Lucyna i Justyna i one pływały
tutaj... Któż nie pamięta Lucyny, niech pierwszy rzuci kamień.
Miałem puzzle takie właśnie z Lucyną stojącą przy Długim Pobrzeżu.
O, no właśnie. I Lucyna i Justyna pływały w barwach żeglugi gdańskiej, przedsiębiorstwa, które istnieje do dzisiaj. Powiem państwu ciekawostkę, że to jest największe armator polski, który ma największą ilość statków pod polską banderą. Armator, bo wiadomo, tak, pod polską banderą. To jest niesamowite, firma gdańska. I te stateczki sobie pływały, woziły robotników do stoczni, do portu, pływały właśnie z chyba z Targu Rybnego, pierwszy przystanek gdzieś tam był na Wyspie Ostrów i dalej w kierunku portu. No i jakoś to działało. Też podejrzewam, że te statki płacił port albo stocznie, bo one nie kasowały tam, nie było kasowników, nie kasowało się biletów komunikacji miejskiej, ale kiedyś tak było, tak jak Mietek mówił, że Gdańsk się odwrócił od morza.
Do Muzeum Morskiego prom pływał.
Centralnego.
Nie pływa nawet.
Od strony wody zawsze.
Hałaśliwy taki malutki.
Ma być inny podobno, jest jakiś projekt już.
To ponieważ czas nam depcze po piętach, to na zakończenie tylko chciałem zapytać, Straż Miejska w Gdańsku, jak zapewne państwo wiecie, bada próbki popiołu.
Bardzo dobrze.
Dobrze, świetnie.
I to nie jest tak, że każdemu wpadnie do domu, bo to są na ogół tam, gdzie są zgłaszani przez mieszkańców. Dobry
bardzo
pomysł?
Dobrze. Bardzo dobry pomysł, tak.
I powinny to robić straże miejskie i firmy w całej Polsce, i a szczególnie na Pomorzu.
A gdyńska straż miejska chce być jeszcze lepsza, bo chce wykorzystać drony do badania, w jakiś sposób właśnie do sprawdzania, kto czym pali. O. Nie wiem, czy ten dron będzie latał nad kominami i po prostu strażnik, który będzie operatorem drona, będzie obserwował barwę dymu, czy też na tym dronie będzie jakiś taki czujnik, który razu pobierze.
Jeśli to chyba jakiś czujnik, bo jeśli chodzi o barwę, to ona nic nie mówi, bo można palić na przykład bardzo kiepskim węglem i przez to dym jest na przykład
taki
brązowy.
Mokry miał typu takie błoto i węgla tak.
A często jest bardzo ładny błękitnawy dymek po paleniu z jakiegoś świństwa, także sam kolor dymu nic,
pomysł
nic nie
komentatorom
mówi.
Się podoba, który muszę niniejszym podziękować za współpracę. Maciej Kosycarz, Michał Stomporek, Małgorzata Tarasiewicz, Mieczysław Abramowicz.
Dziękujemy bardzo.